Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I wracamy do dyskusji wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa w drugiej godzinie. Oczywiście słyszymy się, Państwo słuchają Radia Wnet, dzięki temu są patroni Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Bardzo chciałem podziękować nowo przybyłym patronom, pan Janusz, pani Bożena, pan Henryk, pan Jerzy i pani Urszula, szczególnie panu Januszowi, bo został wiceadmirałem na pokładzie radiowej żółtej łodzi podwodnej. To ma swoje przywileje, wiceadmirał może dużo i to rzeczywiście jest taki już wpływ na to, jak funkcjonuje, jak działa radio. Można się komunikować, można rozmawiać z redakcją, więc już bycie wiceadmirałem to poważny wpływ na radio i poważne możliwości życia razem z redakcją, no i też poważne wsparcie. Tak czy inaczej, jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, to warto zostać patronem, bo cały czas los radia jest pod znakiem zapytania. Reklam nie ma i nie będzie, system medialny reklam radiowych jest zamknięty, to Państwo pewnie dobrze wiecie. Jest tak jakby próba, kapkę zagłodzenia Radia Wnet, żeby nie mówiło i nie opowiadało. A po tej rozmowie, która przed nami, to podejrzewam, że o reklamy będzie, te takie duże reklamy od wielkich brokerów będzie jeszcze trudniej, więc tym bardziej liczymy na radio słuchaczy. patronite.pl/radiownet. Naszym gościem pan redaktor Marcin Tosz, portal Ujawniamy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
A rozmowa o lobbingu dużych koncernów tytoniowych, afera, która się nie przebiła, o dziwo. Afera państwa Myrchów, chodzi o kilkaset tysięcy złotych, niejasności, wątpliwości moralne, być może nawet nieprawne, ale chyba im więcej jest faktów, tym bardziej można mieć podejrzenia, że i o prawne wątpliwości w przypadku małżeństwa Myrchów chodzi. Tutaj są jedynki faktu, nie faktu, Superekspresu, media. A tymczasem news, który Patryk Słowik nam przyniósł z portalu Wirtualna Polska, przebił się w bardzo małym stopniu. Pytanie dlaczego? O tym, że w takich nie do końca jasnych okolicznościach, chyba nie do końca sterylnych okolicznościach politycznych spotkał się wicepremier Kosiniak-Kamysz z przedstawicielami pewnej dużej firmy tytoniowej amerykańskiej. Wszystko w kontekście prowadzonych prac legislacyjnych. Pan redaktor nie tylko w tym roku, ale i w poprzednich latach patrzył na to, jak wygląda lobbing wielkich koncernów tytoniowych na polskie prawo, na polskich polityków. Jak to wygląda i czy mamy do czynienia w tej chwili również z aferą lobbingową?
Oczywiście, że mamy do czynienia z aferą lobbingową i proszę nie dać się zaczarować milczeniu mediów ogólnopolskich w tej sprawie. To oczywiście to, że gazety, portale, radia nie wspominają o tej aferze, to jest właśnie dowód najlepszy na to, jak lobbing wielkich korporacji tytoniowych działa. Patryk Słowik i Paweł Figurski, autorzy artykułu z Wirtualnej Polski, naprawdę dokonali rzeczy bardzo dużej, opisali całą aferę. Później zwracali ich koledzy redakcyjni uwagę, że nikt nie poszedł ich śladem. Żadne duże medium nie zwróciło w ogóle uwagi na ten materiał. Jedynie chyba jeden portal opisał w zasadzie artykuł z rewelacjami Słowika i Figurskiego, ale później zaraz skasował to, co się ukazało. Czy to był wpływ lobbystów? No, można się tutaj zastanawiać. Lobbing ma ogromny wpływ na media, ale przede wszystkim w tym konkretnym przypadku, w przypadku tytoniu ma wpływ przede wszystkim niestety na rząd. Doszło do sytuacji, delikatnie mówiąc, wątpliwej etycznie, mianowicie spotkania wicepremiera polskiego rządu z przedstawicielem wielkiej korporacji tytoniowej, dla której istnienia, dla której przyszłości bardzo ważne są prace legislacyjne, które trwają w polskim rządzie. I tak ta korporacja tytoniowa może stracić bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo, mówimy o nawet miliardach złotych, jeżeli zostanie w końcu wprowadzony w życie zakaz sprzedaży aromatyzowanych podgrzewaczy tytoniu. To jest pomysł Brukseli, żeby było jasne, aby zakazać wprowadzenia aromatyzowanych podgrzewaczy tytoniu. Nie wolno ich sprzedawać w zasadzie już w całej Unii Europejskiej i w Polsce też nie powinny być one sprzedawane. Już w październiku zeszłego roku, od października zeszłego roku nie powinno być ich w sklepach. Tymczasem ciągle są. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy gwiżdżemy sobie na prawo unijne, ale trochę w tym wypadku mamy do czynienia z jakąś dziwną słabością, jeżeli chodzi o wprowadzanie tychże dyrektyw unijnych na polskim rynku. Ministerstwo Zdrowia nie widzi chyba w tym większego problemu, że Unia swoje, a my swoje. Cieszy się ta wielka firma, ta wielka korporacja, ponieważ zarabia gigantyczne pieniądze na tym, że wciąż mogą być, mimo zakazu unijnego, sprzedawane aromatyzowane podgrzewacze do tytoniu, aromatyzowany tytoń w polskich sklepach. Ministerstwa nie tylko zdrowia, ale i finansów nagle zaczęły też uderzać w konkurencję, w największą konkurencję tegoż wielkiego koncernu, mianowicie w firmy, które produkują tak zwane e-papierosy jednorazowe. Najpierw Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że zakaże sprzedaży tychże wyrobów, jednorazowych e-papierosów. Później Ministerstwo Finansów, bo Ministerstwo Zdrowia nie dotrzymało słowa, zresztą słyszeliśmy słynną już wypowiedź Izabeli Leszczyny na ten temat, że ona się troszeczkę z tego wycofała, bo uległa lobbingowi, sama się do tego przyznała na szczęście, że była taka sprawa. Natomiast Ministerstwo Zdrowia nie wprowadziło tego zakazu sprzedaży, oddało pałeczkę Ministerstwu Finansów. Ministerstwo Finansów najpierw chciało doprowadzić do tego, żeby takie urządzenia były dodatkowo objęte dodatkowo jakby akcyzą 40 zł od urządzenia, czym by doprowadziły, taka zmiana by doprowadziła do tego, że polskie firmy, które chociażby produkują ten sprzęt, czy dostarczają produkty, żeby z tego produkować ten sprzęt, poszłyby z torbami. I co? No i to uderza przede wszystkim w największych właśnie konkurentów tejże wielkiej korporacji tytoniowej, z której szefem spotkał się wicepremier polskiego rządu. Są czynione więc ruchy, które ewidentnie są obliczone na dwa finisze. Pierwszy to wzmocnienie pozycji na rynku, też inaczej, wzmocnienie pozycji na rynku wielkiej korporacji tytoniowej, o której mowa, a dwa, zlikwidowanie ich konkurencji, która zarabia pieniądze na produktach, których ta akurat korporacja nie oferuje. Mamy więc do czynienia z lobbingiem. Izabela Leszczyna na szczęście wycofała się ze swoich zamiarów.
A nawet są taśmy, żeby było ciekawiej, gdzieś nagrana. Właśnie. Nie wiem, jeszcze nie ustaliłem w jakich okolicznościach, ale to wygląda jak jakieś takie spotkanie z dziennikarzami na OFI, jakby ktoś włączył wówczas.
Być może ja słyszałem, że to na kampusie Polska po prostu została zaczepiona pani minister, zapytana o to i udzieliła szczerej bardzo odpowiedzi. Cieszę się, że ona się zorientowała, że lobbyści są wokół niej, że lobbyści próbują kolanem wręcz przepchnąć dobre rozwiązania dla firm, które płacą im gigantyczne pieniądze. Lobbysta był zresztą nawet na posiedzeniach sejmowych różnych komisji czy spotkań w Sejmie, gdzie debatowano na temat e-papierosów, na temat podgrzewaczy tytoniu. Ten lobbysta wręcz się wypowiadał w zastępstwie Ministerstwa Zdrowia na tymże spotkaniu. Mówił, jakie to są niedobre, jednorazowe e-papierosy. No, lobbing to jest bardzo poważna sprawa. Od Ministerstwa Zdrowia i od Ministerstwa Finansów wiem, że Centralne Biuro Antykorupcyjne otoczyło jakby, rozłożyło jakby parasol nad tymi ministerstwami przy okazji zmian w prawie dotyczących właśnie tytoniu. No zobaczymy, jakie będą skutki, bo ta naprawdę sprawa śmierdzi, a fakt, że wrócę do mojego pierwszego zdania, a fakt, że nikt o tym w zasadzie nie pisze, oprócz Wirtualnej Polski i mojego portalu, no świadczy o tym, że po prostu lobbying zatacza ogromne, bardzo szerokie kręgi.
No a poza tym jednak tutaj chodzi o koncern amerykański Philip Morris, to to jest też duży reklamodawca, wbrew pozorom, i bo to tytoń z reklamą jest trudno, ale są też inne produkty, inne umowy, inne możliwości sponsorowania i to wszystko sprawia, że pewnie większość mediów tych dużych się może bać mówić o tym temacie, po co się narażać. Zasięgi nie są aż tak wielkie pewnie, a i tak nawet jakby były największe, to nie zwrócą ewentualnych kosztów, kłopotów z reklamami od Philipa Morrisa.
Oczywiście, że tak, no wprost papierosów nie można reklamować, ale jak słusznie redaktor zauważa, są różne sposoby. Ta korporacja jest znana świetnie z tego, że płaci ogromne pieniądze w różne miejsca na świecie, również te wątpliwe czy wręcz podejrzane. Chciałbym powiedzieć, że Philip Morris International, czyli PMI, jest jednym z największych płatników podatku dochodowego w Rosji, Władimira Putina. Władimir Putin bardzo się cieszy z tego, że Philip Morris tak świetnie działa na rynku rosyjskim, bo dostaje za to ogromne sumy, ponad 100 milionów dolarów rocznie.
To jeszcze dopowiedzmy, bo to spotkanie, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, mówi, nic dziwnego w tym nie ma, politycy muszą się z biznesem spotykać. W tym spotkaniu miał uczestniczyć także wiceminister rozwoju technologii zamienia PSL-u, pan Tomczak, który stał się sławny, może nie tak bardzo, ale jednak trochę sławy zyskał dzięki temu, że powiedział, że nie mogą stanieć mieszkania, bo ludzie poinwestowali swoje majątki w te mieszkania, ale liczą, że one będą rosnąć, żeby je dobrze sprzedać. No a teraz też się tam wiceminister pojawia jako osoba, która no w jakiś sposób no niemalże pośredniczy, no bo tak to wygląda, że wiceminister technologii i rozwoju, no który ma w swoim portfolio kontakt z biznesem, uczestniczy w spotkaniu przedstawicieli Philipa Morrisa z wicepremierem. Jak to wygląda? To jest coś nagannego? Wicepremier nie powinien się w tych warunkach spotykać z pracownikami tej firmy, tej korporacji?
No, że to jest wątpliwe, to zauważył sam wicepremier Kosiniak-Kamysz, bo w ogóle się nie pochwalił tym spotkaniem w swoich mediach społecznościowych. Krótka notka jest na stronie PSL-u o takim spotkaniu, natomiast no, Kosiniak-Kamysz nie poszedł tym śladem, nie poinformował. Można się śmiać, że wręcz zataił fakt tego spotkania w swoich mediach społecznościowych. O tym, w jego mediach społecznościowych nie znajdziemy o tym żadnej informacji. Czy to jest naganne? Ja bym tak daleko nie szedł. To jest na pewno bardzo wątpliwe, dlatego że mówimy o firmie która po prostu zależy od tego, jakie zmiany zostaną wprowadzone przez polski rząd, której przyszłość finansowa zależy od tego, czy zostanie w końcu zakazana sprzedaż aromatyzowanych podgrzewaczy do tytoniu. Przyszłość Philipa Morrisa zależy od tego, czy zostaną w końcu zakazane w sprzedaży jednorazówki, e-papierosy jednorazowe. No i to się teraz właśnie dzieje. Te dwie rzeczy są przecież procedowane i nagle się spotyka szef PMI z wicepremierem polskiego rządu, z ministrem obrony narodowej. No, nie widzę tutaj powodów, dla którego Philip Morris miałby się spotykać akurat z ministrem obrony narodowej. Ja wiem, że pan Kosiniak-Kamysz jest posłem z Krakowa. W Krakowie PMI ma jakąś fabrykę wybudować czy coś takiego, no ale nie dajmy się ogłupić, że po to, żeby omówić inwestycje w Krakowie, spotyka się szef wielkiej międzynarodowej firmy z wicepremierem polskiego rządu. No nie chodziło o tą fabrykę, nie chodziło o papierosowe czołgi czy rakiety, chodziło o coś innego. No i jak mówię, tutaj są przede wszystkim te dwa powody, dla których PMI chce być blisko polskiego rządu, chce z nim rozmawiać i namawiać na pewne zmiany, które po prostu będą dla tej firmy korzystne.
Mamy deklarację z obecnego, aktualnego Sejmu, pani minister Leszczyny, która mówi o przyspieszeniu projektów. Czy można powiedzieć, że ta lobbingowa szarża amerykańskiego koncernu tytoniowego się nie udała, że prawo będzie mniej korzystne dla wielkich podmiotów, a trochę ochroni producentów wyrobów tytoniowych, polskich producentów, polskich przedsiębiorców?
Chciałbym, żeby tak było, natomiast to, co mówi pani minister Izabela Leszczyna, no nie, przepraszam z całym szacunkiem, ale nie musimy tego brać na poważnie. 2 lata temu mówiła, że jakby Platforma zacznie rządzić, to wszystkie problemy się skończą jak za dotknięciem, cytuję, czarodziejskiej różdżki. Ja całkiem niedawno powiedziałem, że nic się nie da zrobić, bo to nie jest bajka, żeby coś zmieniać za pomocą czarodziejskiej różdżki. To są jej słowa. Obiecywała likwidację, zakaz sprzedaży papierosów jednorazowych. Więc teraz to, co obiecuje, to przepraszam bardzo, no ale to nie jest, no, to nie brzmi po prostu wiarygodnie. Ja wiem, że tam są już rozmowy, może nie są jeszcze na jakimś bardzo, może one nie są jeszcze bardzo zaawansowane, ale gdzieś tam się rozważa zmianę na stołku szefa resortu zdrowia. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że przede wszystkim rządzący będą mieli na uwadze zdrowie Polaków, bo zapominamy w całej tej aferze lobbingowej, w całej aferze związanej z tytoniem, zapominamy, że na samym końcu, a raczej na samym początku powinniśmy pamiętać o zdrowiu obywateli Polski, o Polakach, o ich zdrowiu. Później dopiero o ich portfelach. Najpierw najważniejsze jest zdrowie, a tu mam wrażenie, że dla wszystkich najważniejszy jest interes jednej wielkiej firmy międzynarodowej, która zajmuje się sprzedażą tytoniu.
Która skutecznie o swoje sprawy zabiega. No, pamiętam poprzednią kadencję, pamiętam też dziwne spotkanie na przykład wicemarszałka ówczesnego Sejmu Ryszarda Terleckiego, który też się spotykał z przedstawicielami tej firmy. Widać, że działają szeroko.
Bardzo szeroko. Ta firma jest znana z bardzo szerokich działań. Oni w zasadzie nie mają żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o finanse. To jest przebogata firma. Tak jak powiedziałem, oni samego podatku dochodowego w Rosji płacą ponad 100 milionów dolarów rocznie, więc tą firmę stać na wszystko. Mnie bardzo niepokoi, że politycy od prawa do lewa, nie patrząc tak naprawdę na zdrowie Polaków, idą w ślad za pragnieniami tejże firmy. No tak być nie powinno. Bardzo się cieszę, że ta sprawa wyszła na jaw i to naprawdę oddaję wielki szacunek Patrykowi Słowikowi i Pawłowi Figurskiemu i całej wirtualnej Polsce, że się zdecydowali o tym napisać. To świadczy o tym, że są dziennikarzami niezależnymi i że po prostu dla nich prawda, dociekanie prawdy jest ważniejsze niż wpływy z ewentualnych reklam. Nie wiem, czy Patryk i Paweł nas słyszą, ale jeśli tak, to bardzo serdecznie im dziękuję i jednocześnie pozdrawiam. No tak dalej, tak trzymać. Ujawniliście kawał naprawdę wielkiego, no nie chcę powiedzieć szwindu, ale afery. Także no wierzę, że i inne media się w końcu tym zainteresują i ten temat zostanie ukazany szerzej, ale i tak bomba wybuchła.
I zobaczymy, co będzie działo się dalej, chociaż nad tą bombą jest faktycznie medialnie cicho. Na koniec proszę powiedzmy, a może na koniec do Wrocławia, bo pan redaktor się Wrocławiem zajmuje. A propos Ministerstwa Rozwoju, to zdaje się, że w tym resorcie ma pojawić się nowy wiceminister. To wiceminister z Platformy i z Wrocławia, pan minister, który niewiele może brakowało, żeby został prezydentem Wrocławia z Platformy, gdy nie byłoby Jacka Sutryka. Na ile ta zmiana może być istotna, jeśli chodzi o regionalną politykę, chociażby o pana posła Michała Jarosa.
Michał Jaros ma zostać faktycznie wiceministrem resortu ministra Peszka. I ma ta nominacja nastąpić na dniach. To jest pozornie nic nieznaczące, dlatego że wiceministrów jest blisko 150, więc będzie po prostu kolejnym wiceministrem na pierwszy rzut oka. Ale gdy sprawie się przyjrzymy baczniej, to zauważamy, że w tle jest narastający konflikt pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem i chodzi oczywiście o przyszłoroczne wybory prezydenckie. Michał Jaros jest w opozycji, można powiedzieć, do Jacka Sutryka. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, to jeden z najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego, jego polityczny kompan. No i Donald Tusk taką nominacją, takim wywindowaniem trochę Jarosa z szeregowego posła na stanowisko wiceministra pokazuje, że już karty się skończyły, daje władzę Michałowi Jarosowi i tym samym pokazuje, że we Wrocławiu muszą się mieć na baczności w kontekście ewentualnego poparcia chociażby Rafała Trzaskowskiego, jeżeli ten będzie nadal chciał gdzieś podprogowo zyskać uznanie i zostać kandydatem na prezydenta Polski.
I o tym mówił Marcin Tosz, dziennikarz, redaktor naczelny portalu ujawniamy.com. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, pozdrawiam.
Do usłyszenia, do zobaczenia. My za chwilę wrócimy do studia Radia Wnet, do Odysei Wyborczej. Ja tylko Państwu przypomnę, że Państwo nas, tak jak mówiłem na początku tej rozmowy, będę jeszcze nieraz pewnie powtarzał, bo nie ma innego, de facto innego źródła finansowania niż Patronite. I to też daje nam tę wielką możliwość, żeby swobodnie na antenie Radia Wnet porozmawiać chociażby o działaniach lobbingowych dużej amerykańskiej korporacji. I to nie jest przypadek, że w innych mediach takich rozmów nie ma i pewnie nie będzie. Tę wolność dają nam patroni, ci słuchacze, którzy nas wspierają. Ponad 4200 patronów, ale żeby los radia, także nadajników, także we Wrocławiu był zapewniony, ale też w innych miastach wojewódzkich, to dla takich wyliczeń na stan z dziś to potrzeba 6000 patronów, czyli mniej więcej około 2% tych, którzy regularnie włączają na jakiś czas codziennie Radio Wnet, czy co kilka dni, czyli tych słuchaczy, że nie incydentalnie, tylko rzeczywiście regularnie słuchają Radia Wnet, 2%. Tyle potrzebujemy i o tyle apelujemy i prosimy radiosłuchaczy, jeśli Państwo słuchają Radia Wnet, chcą słuchać dalej, to no to reklam nie ma i pewnie nie będzie w Radio Wnet, stąd ta ścieżka Patronite, ta ścieżka, żeby mieć tą pewność nie tam jednorazowych wpłat, tylko najlepiej cyklicznych właśnie poprzez platformę patronite.pl/radiownet. To jest taka możliwość, która pozwala budować prawdziwie publiczne media, media, które też się nie boją, nie mają nacisków, bo w różne miejsca, na lewicy, na prawicy medialnej, Philip Morris może zadzwonić i powiedzieć, a nie ruszajcie tego, szkoda, byłoby takiego albo innego kontraktu do nas, Philip Morris nie może, czym zadzwonić może, ale taki telefon będzie bezskuteczny. My o lobbingu także wielkich amerykańskich koncernów, tak jak i każdych innych, możemy mówić swobodnie, a tą swobodę i wolność mamy właśnie dzięki naszym patronom. patronet.pl/radiownet, godzina 10.40. Teraz zagra, a żeby było tak pluralistycznie, Daria Zawiałow, a zaraz potem jeszcze na chwilę do Odysei Wyborczej wrócimy.